Dyskusyjny klub radiowy.
Proszę Państwa, w dyskusyjnym klubie radiowym dzisiaj proponuję Państwu rozmowę, wspomnienie, refleksję związaną z Jerzym Pleśniarowiczem. Dla środowiska artystyczno-intelektualnego Rzeszowa postać legendarna. Autor wielu działań artystycznych, które swoją rangą i znaczeniem imponują do dzisiaj. Przedstawiam Państwu moich gości. Pan profesor Krzysztof Pleśniarowicz, syn Jerzego Pleśniarowicza. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Towarzyszy nam także pan Jan Pleśniarowicz, wnuk pana Jerzego Pleśniarowicza.
Witam bardzo serdecznie.
Powiedziałem legenda, to brzmi dostojnie, dumnie, koturnowo. Jak rodzina takie słowo przyjmuje?
No, pokornie. My właściwie nie mieliśmy nigdy wątpliwości, że mój ojciec był osobą wyjątkową. Ja spędziłem w Rzeszowie u jego boku ponad 16 lat, więc obserwowałem go w działaniu na co dzień. Był bardzo aktywny, jak pan redaktor wspomniał, i był zaangażowany w bardzo wiele obszarów kulturotwórczej działalności. Teatr to było miejsce pracy etatowej.
Był kierownikiem literackim Teatru imienia Wandy Siemaszkowej, ale jeszcze wtedy, gdy się tu pojawił, Teatru Ziemi Rzeszowskiej.
Teatru Ziemi Rzeszowskiej, i był jednym z inicjatorów nadania temu teatrowi, tej scenie imienia Wandy Siemaszkowej, o czym świadczą zachowane wypowiedzi, zachowane listy. Ale oprócz tego ojciec był związany również z radiem, spędził tu bardzo dużo czasu.
To jest bardzo ważny wątek.
To jest bardzo ważny wątek, zrealizował tu ponad 40 słuchowisk radiowych. Oprócz tego były audycje z cyklu Antena Literacka, były audycje z cyklu O czym mówią stare afisze. Bardzo dużo wykazywał inwencji i znalazł tu w radiu znakomitych współpracowników. Jak wspominał redaktor Andrzej Zajdel, który ojca pamięta, pozostał rozgłośni rzeszowskiej wierny do końca, bo jego ostatnie słuchowisko, które już nie mógł reżyserować, ale przetłumaczył i opowiadanie zrobił, adaptację Wasylia Szukrzyna, miało emisję właśnie kilka miesięcy przed jego śmiercią.
W 1978 roku.
Tak.
No do tego powinniśmy pewnie powiedzieć o działalności poetyckiej, literackiej, translatorskiej, o zaangażowaniu w działanie środowisk literackich, ale także dziennikarskich, bo przecież współpracował z gazetami, dziennikami, które w Rzeszowie się ukazywały. Wojewódzki Dom Kultury to także ważne miejsce w pracy artystycznej Jerzego Pleśniarowicza. Człowiek, który był chyba takim niespokojnym duchem.
Na pewno był duchem bardzo niespokojnym, ale równocześnie był szalenie zaangażowany w kreowanie różnych form aktywności kulturotwórczej. To właściwie była jego pasja i zajmowało mu to najwięcej czasu. Działalności twórczej też poświęcał czasu dużo, czego najlepszym dowodem są wydane przez mojego syna, jego wnuka, pisma Jerzego Pleśniarowicza w 8 tomach.
No, widziałem, to jest imponujący obszar zainteresowania, ale także olbrzymia praca wydawcy. Zaraz o tym porozmawiamy.
A wracając do tej jego nadzwyczajnej aktywności, to ja się nawet do dzisiaj zastanawiam, w końcu jestem już człowiekiem o dużym doświadczeniu życiowym, też starałem się być aktywny przez całe swoje dorosłe życie. Fascynuje mnie, jak on na to wszystko znajdował czas, bo oprócz tego, że angażował się w wszystkie działania, to równocześnie prowadził, jak to byśmy powiedzieli, tradycyjnym językiem dom otwarty, to znaczy do nas ciągle przychodzili ludzie z Podkarpacia, z Rzeszowa, ale też z całej Polski, którzy szukali pomocy, porady, wsparcia, weryfikacji swoich talentów poetyckich na przykład. Ojciec nigdy nie odmawiał tych spotkań i konsultacji, i właściwie to były nieustanne takie pielgrzymki na ulicę Staszica 27, gdzie
państwo
mieszkaliśmy. Tak.
Ja myślę, że w ogóle rozmawiamy o jakimś świecie, którego już nie ma, i powiem śmiało, chyba jest nie do powtórzenia taki rodzaj bytowania artystycznego dzisiaj.
Wydaje mi się, że nie jest możliwy, ma pan redaktor rację, no ale my żyjemy w innej rzeczywistości technologicznej. Tak. To tam w tej epoce ludzie pisali za siebie listy. My jesteśmy depozytariuszami listów Jerzego Pleśniarowicza, listów do Jerzego Pleśniarowicza. No co to naprawdę?
To jest literatura.
To jest naprawdę wspaniała literatura i przyjemnie się te listy przegląda i czyta, bo ci, którzy te listy pisali, zarówno ojciec, jak i ci, którzy byli nadawcami listów do niego, to wkładali bardzo dużo inwencji w to, żeby nadać tym listom kształt literacki właśnie.
No, ja przyznaję, że miałem kiedyś okazję przejrzeć listy Zdzisława Beksińskiego, tak, który pisał znakomite dzieła literackie, a nie tylko listy i korespondencję, która miała być rodzajem prostej wymiany myśli. To rzeczywiście coś zupełnie wyjątkowego, ale też mówimy o pewnej formacji artystycznej, czy w ogóle artystów, którzy pochodzili trochę z innego świata, z innej epoki edukacyjnej, tak. Z innej tradycji.
Z innej tradycji i to jeszcze była tradycja, która ogromną estymą darzyła słowo. Słowo mówione, słowo pisane. To właśnie była podstawa komunikacji żywej, komunikacji pisanej. Do słowa tamta generacja, czy tamte generacje przywiązywały ogromną wagę. To była podstawa właściwie wszystkiego. Dzisiaj no, żyjemy w innym tempie i przynajmniej ulgę będą mieli wydawcy tego, co po sobie zostawimy, bo naszych SMS-ów i maili wydawać nie będą.
To proszę pozwolić, że teraz pan Jan zwróci nam uwagę, czy to jest tylko punkt widzenia pokolenia właśnie ojców, dziadków, czy też młody człowiek znajduje w tym jakiś rodzaj satysfakcji.
To dziedzictwo jest swego rodzaju, bym powiedział, nie tylko dumą, ale i obowiązkiem. Ja pamiętam, jak parę lat temu, bodajże w 2015 czy 2016 roku, przyszedłem do taty i zapytałem, czym zajmował się dziadek. Tata wtedy...
Bo pan nie poznał dziadka osobiście.
Nie miałem okazji. Dziadek zmarł w 78, ja urodziłem się w 95. Więc tata oczywiście wtedy zaprowadził mnie do swojego pokoju, pokazał mi biblioteczkę, w której to znajdowały się publikacje związane z dziadkiem. Następnie otworzył taką dużą, starą szafę, w której to wyleciały kartki, rękopisy, maszynopisy. No i powiedział, że to jest to, co dziadek po sobie zostawił. Ja wtedy zapytałem go, czy jest to gdzieś opublikowane. Tata powiedział, że część z tego jest w różnych czasopismach. Natomiast w większości nie. I wtedy zrodził się właśnie pomysł, żeby poznać dziadka poprzez jego twórczość, wydając jego tomy.
No powiem, że interesująca historia, ale mało atrakcyjna dla młodego człowieka. Usiąść dziś w bibliotece, w czytelni, przebijać się przez literki zapisane w książkach, kto to lubi?
Przyznam, że troszeczkę nie doceniliśmy tego zadania wspólnie z tatą. Troszkę myśleliśmy, że tego materiału jest mniej. Na początku w planach chyba było tylko 5 tomów. Z 5 tomów zrobiło się 8.
No i trzeba powiedzieć, że każdy tom to jest księga blisko 500-800 stronicowa.
Tak jest. Jeśli chodzi o, odpowiadając jeszcze na to wcześniejsze pytanie, czy jest to atrakcyjne dla młodego człowieka, no, dla mnie w szczególności, dlatego że nie miałem możliwości, aby poznać dziadka i miałem możliwość, żeby go poznać poprzez właśnie jego twórczość. Dlatego nie tylko pracując z tatą nad tymi tomami zbliżyłem się do niego, ale także miałem tą możliwość, żeby zbliżyć się także do mojego dziadka.
No dobrze, ale wracam do tego mojego pierwszego sformułowania. Postać legendarna. No to od razu podnosimy jakby rangę rozmowy kilka kondygnacji wyżej. Jak się odbiera takie sformułowanie, gdy jest się po prostu wnukiem kogoś, kto funkcjonuje, nie chcę powiedzieć w legendzie rodzinnej, ale w opowieści rodzinnej?
No jest to na pewno swego rodzaju odpowiedzialność i muszę przyznać, że ta poprzeczka jest postawiona wysoko i również tym bardziej o to dziedzictwo trzeba dbać, które dziadek po sobie pozostawił. Natomiast tak jak mówię, jest to wysoko postawiona poprzeczka.
Można się zbliżyć do tej postaci właśnie przez wiersze, poezję, tłumaczenia, dzieła literatury teatralnej. Czy wtedy ten obraz człowieka, którego się zna z opowieści rodzinnych, jest bliższy, jest inny, on się zmienia? Jak to jest w ogóle?
Z tej twórczości wynika, przynajmniej w pewnym momencie, nawet taką refleksję, z tatą się podzieliłem, że z tej twórczości wynika, że jest tam ukryte jakieś głębokie nieszczęście. I przyznam, że przy pracy, zwłaszcza nad pierwszym tomem wierszy i przekładów wierszy, to muszę przyznać, że musiałem sobie robić czasem przerwy, ponieważ atmosfera, którą tworzyła ta poezja, wymagała refleksji i pewnego rodzaju uporządkowania myśli z uwagi na pewnego rodzaju ciężar, jaki ta poezja tworzyła.
Pan profesor był zaskoczony tym spojrzeniem, tą obserwacją?
Nie byłem zaskoczony, bo mnie zawsze zastanawiało, zresztą ciągle jestem o to pytany przy różnych okazjach, dlaczego ojciec złamał pióro poetyckie, dlaczego przestał tworzyć wiersze.
Świetnie zapowiadający się poeta takiego nurtu awangardowego, uznany przez Józefa Czechowicza za wybitnego poetę, przestaje pisać.
ale przestaje pisać w wyniku okoliczności zewnętrznych. To znaczy, ojciec należy do tego tragicznego pokolenia Kolumbów. Urodził się właśnie w 1920 roku i było to pokolenie straszliwie doświadczone przez historię. I różne były reakcje przedstawicieli tego pokolenia właśnie na doświadczony horror II wojny światowej. Wielu poradziło sobie z tym, lecząc traumę przy twórczości poetyckiej czy literackiej. Inni popełniali samobójstwa, inni milkli jako twórcy. Po prostu to było doświadczenie, które następnym pokoleniom, ja do takiego pokolenia przecież należę, powojennego, szalenie trudno ogarnąć i zrozumieć, bo to jest doświadczenie, którego nie da się powtórzyć. Mam nadzieję.
Chociaż też ciekawa rzecz, bo na przykład profesor Józef Szajna z tego swojego doświadczenia traumatycznego uczynił całą ścieżkę artystyczną,
eksplorując ją
do końca swojego życia.
Ja się zgadzam, natomiast mówiłem, że niektórzy artyści potrafili to przekuć na doświadczenie twórcze. Jednym z takich artystów był też Tadeusz Kantor, jestem autorem jego biografii. Wydałem pisma Kantora, więc on potrafił z tego robić sztukę, z tego doświadczenia wojny, tragedii, zagłady. Natomiast mnie się wydaje, że ojciec po prostu doszedł do wniosku, że ta poetyka awangardowa, w której osiągnął mistrzostwo, nie może być kontynuowana po wojnie w obliczu tego doświadczenia, tego przeżycia. A zmieniać swojego języka poetyckiego nie chciał, nie potrafił, więc zamilkł. Natomiast wykorzystał swój talent poetycki, niewątpliwie duży, w pracy translatorskiej. I to wszyscy podkreślają, że jego przekłady są zupełnie wyjątkowe pod względem poetyckim. Ma wysokie miejsce wśród tłumaczy literatury białoruskiej, ukraińskiej, słowackiej, czeskiej.
Tak.
Ale równocześnie tu syn, a wnuk Jerzego Piaseńczuka ma rację. To jest dobór wierszy dokonywany przez niego za każdym razem po bardzo głębokim namyśle, które przyswajał polszczyźnie. To był dobór wierszy, w których jest zawarta właśnie ta tragedia, ten dramat jego własnego doświadczenia.
A z drugiej strony ciekawa rzecz, bo słuchałem wspomnień osób, które pamiętają Jerzego Pleśniarowicza i zwracały uwagę na otwartość, pogodę ducha, uśmiech, który mu towarzyszył, życzliwość wobec drugiego człowieka. No wydaje się, że gdzieś te traumy wojenne zostały schowane głęboko.
Po pierwsze, zostały schowane głęboko, to fakt. Ja na przykład z ojcem nigdy nie rozmawiałem o jego doświadczeniach wojennych i refleksjach wokół tych doświadczeń. Natomiast poznałem wielu ludzi z jego pokolenia, także tych jego przyjaciół, którzy przeżyli wojnę. Oni wszyscy uważali, że to, że przeżyli wojnę, jest dla nich zobowiązaniem do tego, żeby budować nowy rodzaj relacji międzyludzkich, żeby otwierać się na kolejne pokolenia po to, by przekazać im tę humanistyczną stronę swojego doświadczenia. Tak, tak, to była misja. I zresztą Zygmunt Kałużyński, jeden z tych ocalałych, kolega ojca z gimnazjum, Staszica w Lublinie, napisał taki bardzo piękny tekst wspomnieniowy o nim, który zatytułował Misjonarz Kultury.
To piękne określenie.
Tak nazwał ojca po głębokim namyśle, bo mówił, że właściwie najważniejsze jest to w działalności ojca, w dorobku ojca, co nie zostawiło materialnego śladu. Że twórczość literacka, twórczość teatralna, owszem, ma swoje znaczenie, ale najważniejsze jest to, co on robił w sposób niewidoczny, nieutrwalony, a co miało ogromny wpływ. I bardzo jesteśmy szczęśliwi, że w Rzeszowie właśnie tej niematerialnej części dorobku Jerzego Pleśniarowicza poświęca się dużo uwagi, że się docenia. Byliśmy wczoraj na spotkaniu w Teatrze Wandy Siemaszkowej i ten motyw tam wracał wielokrotnie, jak wiele znaczyła jego aktywność dla środowisk tworzących się dopiero, środowisk twórczych Rzeszowa. On się tu przyjechał w 1952 roku.
No, czasy niepiękne.
To czasy były niepiękne i w ogóle wszystko trzeba było zaczynać niemal od
początku. Panie profesorze, skoro o tym pan mówi, to przecież i Lublin, i Kraków chętnie przytuliłyby Jerzego Pleśniarowicza i uznały, że to właśnie artysta, intelektualista ich miasta.
Tak.
On wybrał Rzeszów jakoś.
To bardzo dziwiło jego przyjaciół, którzy podejmowali wielokrotnie próby namówienia go, aby wrócił. Ja pamiętam, co jest zachowane w korespondencji. Namawiano go na powrót do Krakowa, namawiano go na powrót do Lublina. Mało tego, miał ofertę pracy w Teatrze Narodowym w Warszawie u samego Kazimierza Dejmka. I on jednak był wierny temu swojemu wyborowi którego dokonał na początku lat 50. wybrał to miejsce. Przyjechaliśmy z Krakowa. Tak, ja się urodziłem w Lublinie, ale jako parotygodniowe niemowlę zostałem od razu przewieziony do Krakowa. Rodzina wtedy mieszka w pokoju sublokatorskim w legendarnym Domu Literatów na Krupniczej 22. Ojciec był bardzo aktywny, kończył studia polonistyczne, był bardzo aktywny w środowisku teatralnym i literackim Krakowa. Wierszy już nie pisał, ale już zajmował się tłumaczeniami, tylko nie drukowano mu tych tłumaczeń. W tamtych latach musiał jeszcze kilka lat poczekać. Wydaje mi się, że to był wybór świadomy, że jednak Rzeszów był jego wyborem, któremu został wierny do końca. I nawet wśród tych tajemnic tego wyboru, bo to jest ciekawe, dlaczego wybrał Rzeszów.
Małe miasto.
No ja pamiętam ze swojego dzieciństwa Rzeszów, bo tu zamieszkałem na stałe razem z rodzicami w 1955 roku. No to tak było miasto, które dopiero powstawało, które się tworzyło. No dzisiaj to jest wielka metropolia, na którą patrzę też z satysfakcją, bo pamiętam te początki sprzed wielu, wielu lat. No ale syn poświęcił temu dość dużo czasu, otworzył genealogię rodu Pleśniarowiczów i okazuje się, że ten ród, dokumenty w księgach parafialnych znajdują się nawet z połowy XVIII wieku. Ten ród pochodzi z Korczyny,
czyli Kołokrosna.
Kołokrosna, tak. Tam urodził się między innymi mój dziadek, a ojciec Jerzego Pleśniarowicza, ale też wszyscy poprzedni Pleśniarowicze pochodzą stamtąd. No więc to jest jednak wybór miejsca, w którym jest to takie metafizyczne zakorzenienie.
Panie Janie, no to odbył pan bardzo interesującą podróż w głąb dziejów swojej rodziny.
To prawda. Jestem bardzo wdzięczny też różnym organizacjom i osobom, które dobrowolnie digitalizują archiwa parafialne i udostępniają w internecie, bo to na pewno ułatwiło dużo pracy w odtwarzaniu tej genealogii. Natomiast tak, no jestem tutaj pod ogromnym wrażeniem tych dokonań przodków, nie tylko Jerzego, ale tak, jest to swego rodzaju odpowiedzialność, dlatego wspólnie z tatą też powołaliśmy fundację, która będzie teraz dbała o dorobek i dziedzictwo literackie Jerzego Pleśniarowicza.
No ja myślę, że tutaj tych działań wokół postaci można mnożyć i mogą mieć wieloaspektowe znaczenie. Mówimy przecież o literaturze, o przekładach, ale zwróćmy uwagę na teatr. Być może wielu słuchaczy naszej rozmowy nie wie, że to właśnie Jerzy Pleśniarowicz był jednym z inicjatorów powołania rzeszowskich spotkań teatralnych. Przypomnę państwu, to drugie po warszawskich najstarsze tego typu wydarzenie teatralne. Festiwal teatralny, jak mówimy. Zresztą okoliczności też były niezwykłe zupełnie, bo podobno pan Jerzy Pleśniarowicz, pani Krystyna Świerczewska, którą jeszcze miałem zaszczyt poznać, znakomita dziennikarka zajmująca się właśnie teatrem, krytyką teatralną, kupiła kilka kilogramów kiełbasy głogowskiej. Wspólnie kupili koniak, pojechali do Zygmunta Hibnera, dyrektora Starego Teatru. No i po prostu Stary Teatr przyjechał do Rzeszowa z kilkoma spektaklami. Tak się zaczęły spotkania teatralne.
No ojciec wykorzystywał jako współinicjator, jako współorganizator spotkań teatralnych swoje znakomite kontakty w środowisku teatralnym. Dzięki tym kontaktom można było sprowadzać najznakomitsze zespoły, nie tylko z Krakowa, najlepsze przedstawienia. I to rzeczywiście stała się bardzo piękna tradycja, w fantastyczny sposób podtrzymywana obecnie w Teatrze Siemaszkowej. No bo to jest też ta tradycja, która zobowiązuje. W teatrze też pamiętają, że u początków tej pięknej tradycji stoją akcje Jerzego Pleśniarowicza i pani Krystyny Świerczewskiej, którą też wspominam z dużą estymą. Sam byłem recenzentem teatralnym, więc doceniam warsztat i kunszt jej wypowiedzi o teatrze. Właściwie ona była kronikarzem teatru rzeszowskiego.
Surowym.
Surowym, tak, oczywiście, wymagającym, ale bardzo kompetentnym. Tak. To były naprawdę znakomite eseje o teatrze. Część z nich została zamieszczona w książce, którą mam na półce. Teatr, jaki był.
Tak jest. Panie profesorze, skoro mówimy o teatrze, jak pan pamięta ojca z tego czasu? Bo przecież pan po korytarzach, po foyer, za sceną Siemaszkowej bywał.
Bywałem i w ogóle to jest bardzo interesująca historia, bo ja też jestem już w latach, kiedy następują momenty podsumowań.
No pan jest też teatrologiem znakomitym dorobku.
I zostałem teatrologiem, można powiedzieć, z racji rodzinnej tradycji, ale z racji tego też, że ojciec bardzo dbał to mnie nawet dzisiaj, do dzisiaj zaskakuje, żebym bywał na większości premier, na większości przedstawień w Teatrze Siemaszkowej właściwie od szóstego roku życia. Teraz w foyer Teatru Siemaszkowej jest wystawa wielkich,
z okazji 80-lecia
jest przypomnienie na wielkich planszach ważnych spektakli z dorobku 80-lecia. No i właśnie tak chodzę z zadartą głową w tym foyer i mówię, ten spektakl widziałem, to ten spektakl widziałem. Wszystkie spektakle z lat 59. Ja byłem wtedy bardzo małym dzieckiem. Do roku mniej więcej 72, to te wszystkie spektakle oglądałem. One budowały moją erudycję teatralną, z której później korzystałem jako już zawodowy teatrolog.
A co dzieje się z wyobraźnią dziecka, gdy wkracza w świat teatru?
Tak, to było ogromne doświadczenie, bardzo mocne przeżycie. Ja bardzo emocjonalnie reagowałem na to, co mogłem zobaczyć w teatrze. Jakoś konwencje tamtego czasu, konwencje teatralne były dla mnie rzeczywiście czymś niezwykłym. No to była era przedtelewizyjna, era przedinternetowa, więc w teatrze była ta aura cudowności, niezwykłości, tej tajemnicy przeistoczenia aktorów postaci i kreowania tych niezwykłych, tajemniczych światów. A poziom Teatru Rzeszowskiego w tamtych latach był naprawdę bardzo dobry. Później, jak już zostałem recenzentem teatralnym w Krakowie, jak zostałem teatrologiem, jak zwiedzałem Europę i świat jako dyrektor Krikoteki i oglądałem bardzo dużo spektakli, to muszę powiedzieć, że ten poziom teatralny, z którym zapoznałem się w tamtych latach swojej młodości, był naprawdę wysoki.
To proszę mi jeszcze powiedzieć o atmosferze, bo myślę, że ona buduje i wpływa na poziom. I nie mam wątpliwości, że ważne postaci w teatrze narzucają pewien styl sceny. Jerzy Pleśniarowicz był taką indywidualnością i myślę, że miał wielki wpływ na to, jaka ta scena była.
Myślę, że tak. Zresztą wszyscy, którzy go pamiętali z tamtych czasów, zachowały się nagrania radiowe z audycji o Jerzym Pleśniarowiczu, zachowały się wspomnienia zapisane. Wszyscy podkreślali jego wyjątkową rolę w teatrze, bo on właściwie z teatru nie wychodził. Uczestniczył w próbach spektakli, których nie reżyserował. Spotykał się z aktorami, żeby im objaśniać tajemnice dramatów, które były brane na warsztat.
No, był znakomitym erudytą, więc pewnie to była część, nie chcę powiedzieć edukacji, ale no jednak takiego ważnego wprowadzenia w świat, który będziemy za chwilę
i potrafił kreować. Wtedy Teatr Siemaszkowej prowadził wcześniej Ziemi Rzeszowskiej działalność objazdową bardzo intensywną. Grano tyle samo spektakli w siedzibie przy dzisiejszej ulicy, dzisiejszej dawniejszej ulicy Sokoła, jak i w terenie. I ojciec potrafił wsiąść w autobus razem z aktorami, pojechać do Tarnobrzega czy Krosna i uczestniczyć w tej akcji promocyjnej teatru. Udzielał też tam rad, wprowadzał korekty. Warunki były bardzo ciężkie, bo teatr grał w domach kultury, w remizach, w takich miejscach, które nie miały charakteru teatralnego, a jednak ta działalność przynosiła owoce, bo budziła zainteresowanie, budziła zaciekawienie teatrem. Ponad 300 przedstawień rocznie w terenie. To jest dzisiaj chyba nie do
niewyobrażalne. Tak. Panie Janie, która z działalności dziadka jakoś pana najbardziej ujmuje?
Zachwyt budzi przede wszystkim ogrom tego dziedzictwa, które dziadek po sobie zostawił. Natomiast w szczególności chyba największą satysfakcję sprawiała mi praca nad wierszami i przekładami wierszy. Był to pierwszy tom. Najwięcej chyba pracy zajęło nam z tatą, żeby ten tom postawić. Natomiast wydaje mi się, że najbardziej mogłem poznać dziadka właśnie przez
poezję,
tą poezję. Tak. I muszę przyznać, że dużym zaskoczeniem było na początku tego projektu dla mnie to, że zaczynając ten projekt wydawania pism, nie spodziewałem się, że ten dorobek literacki dziadka będzie miał no nie tylko wartość tutaj rodzinną, ale także kulturową w tak szerokim wymiarze, co niezmiernie cieszy i wszystkie wydarzenia, w których uczestniczymy z tatą, ale które też dzieją się wokół dziadka poza nami, tylko pokazują, że warto było tym projektem się zająć.
No to ja zwrócę uwagę na jeszcze jedną ciekawą rzecz, mianowicie to jest chyba kwestia ostatnich lat. Wiersze Jerzego Pleśniarowicza zostały przełożone na język serbski.
Tak.
Proszę parę słów o tym powiedzieć, bo one wzbudzają niebywałe zainteresowanie na Bałkanach właśnie.
Tak, tak. I to jest bardzo fascynujące i niezwykłe dla nas, bo ojciec nigdy na Bałkanach nie był, nawet jako turysta, i nigdy nie tłumaczył wierszy z krajów słowiańskich znajdujących się na Bałkanach. I w momencie, kiedy jedna poetka serbska, bardzo związana z Polską, dostała do ręki ode mnie tomik wierszy Ballada o ułanach, wydany przed laty przez wydawnictwo literackie, zrobiła lektura tych wierszy na niej takie wrażenie, że doprowadziła do wydania serbskiej wersji tego tomiku, Ballada o ulanima. Tak się nazywa Ballada o ułanach po serbsku. Ale to nie jest koniec historii, bo ten tomik budził tak duże zainteresowanie, że ukazuje się w dalszym ciągu cała masa przekładów na inne języki bałkańskie, już nie tylko słowiańskie, bo oczywiście Serbia tutaj wiedzie prym, ale na język macedoński przekładane są wiersze ojca i cały czas publikowane.
To się dzieje w XXI wieku.
W XXI wieku na język słoweński, na język chorwacki, na język bułgarski, na język rumuński, bo te drogi współpracy czy wpływów literackich wiodą tamtędy. I to jest dla nas zupełnie niezwykłe doświadczenie, bo ja dostaję co parę miesięcy czasopismo literackie, czy to macedońskie, czy serbskie, czy słoweńskie, w którym znajdują się nowe przekłady wierszy Jerzego Pleśniarowicza na te języki. I nawet żartobliwie pani Olga Laliś-Krowicka, która przyczyniła się do tego niebywałego powodzenia tej poezji na Bałkanach, mówi żartobliwie, że Jerzy Pleśniarowicz jest obecnie najczęściej publikowanym polskim poetą w tym regionie geograficznym.
No to proszę powiedzieć, z czego ten fenomen się bierze? Co takiego istotnego jest w tych wierszach, w tej poezji, że ona tak rezonuje?
No właśnie, jakieś współbrzmienie z ich własną tradycją, z ich własnymi doświadczeniami i przeżyciami. Wydaje mi się, że jest to absolutnie niezwykłe, bo przyzwyczajeni byliśmy do tłumaczeń białoruskich, ukraińskich czy słowackich wierszy ojca, dlatego że tam takie przekłady się ukazywały, ale dawniej. Natomiast ta historia bałkańska to jest historia właśnie z lat 20. XXI wieku i to jest jakby taki renesans poety, który zamilkł po II wojnie światowej. Natomiast tam jest odkrywany jako poeta współczesny.
Coś niesamowitego.
Jest to zupełnie niezwykłe i wybieramy się z synem na Bałkany, wybieramy się do Belgradu. To będziemy dalej zgłębiać tajemnicę tego niezwykłego, radosnego dla nas sukcesu poety po dekadach.
Panowie, jeżeli można, porozmawiajmy o radiu, bo w życiu Jerzego Pleśniarowicza odegrało wielką rolę. Ojciec słuchał radia, tak? Radio było towarzyszącym medium Jerzemu Pleśniarowiczowi?
Było głównym medium. Nie mieliśmy telewizora w Rzeszowie długo. To jest nawet niezwykłe, bo ja, żeby oglądać filmy czy wydarzenia sportowe, chodziłem do kolegów. Ale radio było cały czas i nawet był taki rodzinny rytuał słuchania Radia Rzeszów. Nie tylko audycji, które przygotowywał ojciec, ale po prostu cały czas
to radio grało.
Radio grało i radio mówiło.
Radio na kablu jeszcze oczywiście.
Tak, tak. Tak, także ja się wychowałem również przy tej okazji na radiu i ojciec był przywiązany do tak zwanego teatru wyobraźni jeszcze w czasach przedwojennych. Zbliżył się do warszawskiej Reduty, która realizowała spektakle w ramach tak zwanego wówczas, to bardzo piękna nazwa, teatru wyobraźni, czyli
to znowu wracamy do istoty słowa.
Tak. Właściwie zaczął przygotowywać audycję już w latach 50. Apogeum jego aktywności, bardzo skrupulatnie podsumowanej przez rektora Andrzeja Zajdla, to była druga połowa lat 60. W każdym razie zostały dziesiątki, zostały i ocalone są w archiwach Radia Rzeszów, dziesiątki audycji, przede wszystkim literackich, przede wszystkim słuchowisk, które on przygotował. I muszę powiedzieć, że jak wkraczam do tej rozgłośni przy Zamkowej, to mam też wspomnienia, ożywają wspomnienia z dzieciństwa, bo ja nawet brałem udział w niektórych słuchowiskach, gdzie były role dla dzieci przeznaczone. Jedno słuchowisko szczególnie pamiętam, to był list słowackiego dramaturga Karela Janczoszka. Dramat przełożony przez ojca i przygotowany jako słuchowisko radiowe. No i występowałem w znakomitym towarzystwie, można powiedzieć, pół żartem, pół serio, że ja nie byłem aktorem, ale Zbigniew Kozień. Spektakl witałem.
Największa gwiazda.
Największa
wtedy.
Gwiazda, wielka teatry. Postać, naprawdę wielki aktor. No i również brał udział Stan Borys, który wtedy nazywał się Guzek i był też aktorem Teatru Siemaszkowej. Także można powiedzieć, że mam takie wspomnienia doprawdy niezwykłe i jestem przywiązany teraz dzięki internetowi. Możemy słuchać w Domu Radia Rzeszów.
No tak.
Na żywo. No,
chociaż ja mam wrażenie, że młodzi ludzie dzisiaj słuchają raczej podcastów, panie Janie. Czy ta estetyka, którą posługiwał się pana dziadek, dzisiaj uwiodłaby słuchaczy? Jak pan sądzi?
Myślę, że tak. Kultura wyższa przeżywa oczywiście kryzys, chociaż pewnie zawsze można było tak powiedzieć. Natomiast tak, zdecydowanie dziś bardziej są popularne podcasty. Natomiast myślę, że ta wartość, którą zostawił po sobie dziadek, na pewno trafiłaby do szerokiego grona odbiorców i zainteresowała także nowe osoby tego typu formą przekazu.
Można powiedzieć, że język może odrobinę się zmienił, słownictwo inaczej funkcjonuje, pewne słowa w ogóle nie funkcjonują i ich nie ma w komunikacji, ale sens przekazu zostaje, myśl zostaje. Wiele rzeczy udałoby się chyba przenieść do dzisiejszego radia.
Też tak myślę, zwłaszcza, że dorobek Teatru Wyobraźni w wymiarze ogólnopolskim jest absolutnie niezwykły, nawet wyjątkowy w skali światowej. To jest bardzo ważna część tego dorobku, jakie Polskie Radio zostawiło jeszcze od czasów swojego powstania w okresie międzywojennym. I dobrze by było, gdyby ta tradycja była kontynuowana.
Cały czas mówimy o Jerzym Pleśniarowiczu, zwracając uwagę na tę olbrzymią ilość i jakość dokonań jego artystyczno-literackich, no to powiedzmy, że to wszystko toczyło się w latach niezwykle trudnych, opresyjnych, wymagających pewnie umiejętności mówienia nie, sprzeciwiania się. Proszę na ten temat słów parę powiedzieć, bo wydaje mi się, że to ważne. Postawa w tamtym czasie aktywnego artysty wymagała odwagi.
Wymagała odwagi, ale też ta postawa przynosiła określone konsekwencje. Kiedyś przygotowywałem taką biografię ojca, która się ukazała pod tytułem Jerzego Pleśniarowicza, ślad pozostawiony. To była biografia ułożona właśnie z dokumentów, ze świadectw, ze wspomnień, z publikacji. I tam musiałem odnotować bardzo dramatyczne fakty z życiorysu ojca. No, w Lublinie w latach 40. pracował w Radiu Lubelskim, przygotowując audycje literackie. Audycja poświęcona warszawskim poetom, którzy polegli w Powstaniu Warszawskim, została zdjęta przez ówczesne władze, które nie chciały propagować poetów wybitnych przecież z kręgu sztuki i narodu. I mało tego, ojciec stracił tę pracę w radiu jako twórca audycji literackich i stracił też pracę jako komentator życia literackiego Lublina i został korespondentem sportowym.
Dziennikarstwem sportowym.
Zajął się dziennikarstwem sportowym, robił to też z dużą pasją i zaszczepił mi nawet zamiłowanie do takiej dyscypliny, jaką jest piłka nożna. Chodziliśmy na stadion Stali wtedy i oglądaliśmy także mecze.
Kibice Resowi tego nie słyszą.
Ale nie, Resowi kibicowaliśmy właśnie. Wtedy to można było kibicować jednym i drugim, tylko Resowi w sferze siatkówki.
A, no oczywiście.
Resowie wielkie miała doskonałą sukces. Drużynę.
Koszykarze także znakomicie
tak,
w tym czasie.
Tak. A na piłkę nożną no, chodziliśmy jednak na ekstraklasę ówczesną, tak. bo tam można było zobaczyć największych polskich piłkarzy, którzy przyjeżdżali nad Wisłą. I to nikomu nie przeszkadzało. Wtedy nie było konfliktu pomiędzy kibicami jednej, drugiej drużyny. Po prostu można było być i po tej, i po tamtej stronie. Takie to były czasy. No ale drugi dramatyczny moment, o którym muszę powiedzieć, to jest powód wyjazdu z Krakowa. To oczywiście była decyzja związana z możliwością zapewnienia rodzinie mieszkania dzięki podjęciu pracy w Teatrze w Rzeszowie, ale ojciec był wtedy jedynym, to sprawdzałem, mieszkańcem Domu Literatu przy Krupniczej, który nie podpisał listu potępiającego biskupa Kaczmarka. Wielcy literaci krakowscy podpisali w komplecie z Wisławą Szymborską na czele. Natomiast mój ojciec odmówił tego podpisania, to oznaczało, że stracił pracę w Artosie, w którym wtedy pracował. To było jedyne źródło utrzymania. Taka agencja imprez artystycznych, on tam reżyserował Czechowa w grupie takich aktorów objazdowych No i stracił tę pracę i właściwie była konieczność zapewnienia bytu rodzinie. To było bardzo dramatyczne. To był powód opuszczenia Krakowa, tak. No ale to było doświadczenie całego tego pokolenia. To było pokolenie, które poddawane było bardzo ciężkim próbom i właściwie każdy rok przynosił konieczność dokonywania trudnych, dramatycznych wyborów.
Czy ojciec mówił o tych wydarzeniach? Rozmawiał z bliskimi?
Właśnie nie rozmawiał. Ja na przykład niczego się od niego nie dowiedziałem o tym, że był aresztowany przez NKWD w Lublinie i spędził wiele miesięcy w więzieniu w związku ze swoim zaangażowaniem w działalność konspiracyjną Batalionu Chłopskich w Szkole Spółdzielczości Rolniczej, gdzie pracował w Nałęczowie, co też złamało jego karierę, w cudzysłowie, powojenną na tamtym etapie, ale nigdy o tym nie chciał mówić. Niczego się od niego nie dowiedziałem. Wszystko, co wiem, to wiem od jego przyjaciół, którzy już po jego śmierci mówili mi o różnych aspektach tych trudnych wyborów. To było tragiczne pokolenie. Wojna była tragicznym doświadczeniem, ale czasy powojenne też nie były łatwe, bo oznaczały podejmowanie ryzyka, a w czasach stalinowskich zwłaszcza to ryzyko było bardzo konkretne.
To myślę, tym ważniejsza jest i ciekawsza praca pana Jana. To szukanie dokumentów, genealogii, powiązań i tak dalej, i tak dalej.
To prawda. Swego rodzaju dziedzictwo, które otrzymałem od Jerzego Pojaśniarowicza wraz z tatą, to literackie, właśnie przerodziło się w dalsze poszukiwania. I tak jak tata powiedział, odnaleźliśmy nasze korzenie w Korczynie, Krośnie. Rodzina też wędrowała i po Lublinie, i w Szczecinie. Część też dalszych przodków się znalazła. Także ten projekt także pozwolił zgłębić się troszeczkę w ten ród Pleśniarowiczów, jeżeli tak można to nazwać, i umożliwił poznanie też własnej historii i też w jakiś sposób pozwolił też zbudować własną tożsamość.
Panowie, te 8 tomów pokaźnych to zamknięta całość, czy też jeszcze istnieją takie obszary, które mogą wypełnić tomy kolejne?
My się zastanawialiśmy nad edycją listów, ale to jest jeszcze bardzo niegotowa koncepcja, bo mówiliśmy na początku, jakie walory literackie mają listy. Ojciec z racji licznych podróży dużo pisał i do żony, czyli mojej mamy, i do swojej matki, opisując doświadczenia ze spotkań literackich, doświadczenia z pobytu w teatrze w różnych miastach Europy. I to są bardzo ciekawe sprawozdania, które przynoszą bardzo dużo ciekawych informacji, a świadczą też o erudycji i kompetencjach autora tych listów. Więc nie wykluczamy, że może kiedyś taką inicjatywę podejmiemy, ale wcześniej chciałbym, żeby się ukazały wspomnienia o ojcu. Była kiedyś taka inicjatywa, jeszcze jak istniała w Rzeszowie Krajowa Agencja Wydawnicza, żeby wydać taki tom wspomnień o Jerzym Pleśniarowiczu, i wówczas na zamówienie kawu ludzie z różnych stron Polski napisali takie wspomnienia, które do dzisiaj w większości zostały w maszynopisach. Ja na szczęście mam kopię tych maszynopisów. To są bardzo niezwykłe świadectwa pisane przez bardzo znane postaci z Krakowa, z Warszawy, Lublina, z Rzeszowa oczywiście również. I myślę, że warto byłoby te wspomnienia udostępnić, żeby pokazać Jerzego Pleśniarowicza z jeszcze innej perspektywy.
I nie zapominajmy oczywiście o poszerzonej wersji biografii, nad którą obecnie pracujemy. Pracujemy nad stworzeniem strony internetowej ku pamięci Jerzego Pleśniarowicza, więc wszystkie te materiały na pewno się tam znajdą i myślę, że będzie to medium, które będzie pozwalało także śledzić nie tylko nasze tutaj działania, ale także i wszystkie wydarzenia, które będą się działy wokół Jerzego Pleśniarowicza.
Ja bym powiedział, że nawet może dla wielu osób będą odkryciem Jerzego Pleśniarowicza. Bardzo panom dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pan profesor Krzysztof Pleśniarowicz, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.
Pan Jan Pleśniarowicz.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. To był Dyskusyjny Klub Radiowy. Kłania się państwu Adam Głaczyński.
Dyskusyjny Klub Radiowy.